walka o wino. Zbliżała się godzina X naszego wileńskiego powstania. Jej właśnie poświęcił jeden z żołnierzy, Kazimierz Ściskalny, piękne strofy swego wiersza, oddając w ten sposób uczucia nas wszystkich. Godzina X wybiła w Wilnie, od kul się robi jasno w krąg, serca walą mocniej i silniej, prawda wolności w setkach rąk. Łaskawa matko w ostrej bramie wstaw się u syna cichą łzą, modlitwę serca ci składamy, błogosław przyszłość dłonią swą. Koncentrację akcji wileńskiej wyznaczono na 6-7 lipca. W tym czasie rozpoczęły się pierwsze potyczki, a nocą Niemcy wysadzili w powietrze most zielony na Wili. W początkowej fazie zmagań najważniejsze było zdobycie maksymalnej ilości broni w koszarach i magazynach niemieckich. Niestety tu spotkały akowców pierwsze niepowodzenia. Hitlerowcy, wiedząc o naszych zamiarach, dobrze je zabezpieczyli. Atut zaskoczenia okazał się w wielu wypadkach chybiony. Niektóre akcje nie dość, że się nie udały, to jeszcze zostały okupione dużymi stratami. Zaraz potem rozpoczęto kilka zaplanowanych akcji w celu zdobycia takich strategicznych obiektów, jak lotnisko, dworzec kolejowy, więzienie na Łukiszkach oraz mosty na Wili. I tu właściwie wszędzie oddziały AK osiągnęły jedynie połowiczne sukcesy. Przewaga ogniowa Niemców była ogromna. Już 7 lipca na przedmieściach Wilna pojawiły się pierwsze sowieckie szpice pancerne. Zawiodły również ataki naszych brygad celem wdarcia się do Śródmieścia. Brygada Szczerbca uderzyła przez Belmont w kierunku Zarzecza, ale zaległa pod silnym i zmasowanym ogniem niemieckich karabinów maszynowych i moździerzy prowadzonego z bunkrów. Szczerbiec wycofał się 12 lipca, tracąc kilkudziesięciu zabitych i tyleż rannych. Znaczne sukcesy odniosło jedynie zgrupowanie kapitan Jana w dzielnicy kalwaryjskiej, które zdołało się przeprawić przez rzekę do Śródmieścia, zdobyło ulica Baksztej i podeszło pod bunkier na ulicę Subocz, który był intensywnie ostrzeliwany przez Sowietów. 9 lipca nawiązano kontakt z Armią Czerwoną i nastąpiło krótkie pomyślne współdziałanie jednostek. Tymczasem dowództwo Armii Krajowej z generał Wilkiem na czele, ciągle wierząc w porozumienie z Rosjanami, usiłowało bezskutecznie doprowadzić do rozmów na wysokim szczeblu. Udało się to dopiero 12 lipca, ale odbyta rozmowa nie rokowała nadziei na jakikolwiek układ. W tym dniu Niemcy wycofali się już z miasta w dużych grupach. Wtedy właśnie odnieśliśmy jeden z większych i znaczących sukcesów militarnych. Kilkutysięczne zgrupowanie hitlerowskie natknęło się na Węgielnego, który po ciężkiej walce pod Krawczunami zadał mu duże straty w liczbie około 1000 ludzi, w tym 300 wziętych do niewoli. Własne straty wyniosły 80 zabitych i 40 rannych. 13 lipca Wilno zajęte już było przez armię sowiecką. Walki ustały, a na baszcie Góry Zamkowej załopotała flaga polska, która zrywana kilkakrotnie przez bolszewików, niestety wisiała zaledwie kilka godzin. Jak już wspomniałem, od pierwszych dni natarcia sowieckiego ja wraz ze swoją drużyną znajdowaliśmy się w ciągłym pogotowiu. Do dziś trudno jest ustalić, dlaczego nie było rozkazu włączenia nas do walki. Prawdopodobnie mieliśmy dołączyć do brygady Szczerbca, ta jednak nie przebiła się na Zarzecze. Być może zawiodła też łączność. Ale chyba decydująca była tu zaskakująca szybkość rozgrywających się wypadków, w czasie których Zarzecze zajęte zostało już 10 lipca. Znajdowaliśmy się przez cały czas pod silnym sowieckim ostrzałem artyleryjskim, usiłującym rozbić usytuowany o kilkaset metrów przed naszymi oknami kluczowy bunkier przy ulicy Subocz. Sam bunkier też gęsto ostrzeliwał z granatników całą wschodnią część miasta wraz z naszą dzielnicą. Do tego dochodziły bombardowania przez niemieckie i sowieckie samoloty. Z naszych okien roztaczał się rozległy widok na południową część miasta, aż po kościół Wizytek na Rosie. Można też było widzieć fragmentowego groźnego bunkra tuż obok strzelistych, późnobarokowych wież kościoła misjonarzy, stojącego przy tej samej ulicy Subocz. Ta dogodna obserwacja bunkra sprawiła, że zaraz po zajęciu przez Sowietów Zarzecza utworzyli oni w naszym mieszkaniu punkt obserwacyjny kierujący ogniem artyleryjskim właśnie na to potężne betonowe umocnienie. Jak się można domyślić, Taka wizyta radzieckich towarzyszy nie była ani przyjemna, ani bezpieczna. Mimo, że zachowywali się względnie poprawnie, to jednak bez przerwy myszkowali po mieszkaniu, zachowując się trochę jak dzieci. Wszystko im się podobało i wszystko by chcieli mieć. Mama moja, która z konieczności starała się mieć ich na oku, miała tyleż kłopotu i zdenerwowania, co pociechy i zdziwienia z ich zachowania. O wszystko się pytali, a najbardziej zainteresowani byli łazienką. Smarowali się mydłem i kremami, smakowali pastę do zębów oraz odkręcali i zakręcali wielokrotnie wodę. Ich zachwyt toaletnym myłom, mojej zawsze dobrotliwej i współczującej mamie, kazał obdarować ich tymi pachnącymi i kolorowymi kostkami. Oczywiście, kiedy pytali, czy nie ma coś pokuszać, mama musiała przygotowywać im jakieś skromne posiłki. Było to o tyle niebezpieczne, że cały czas dom był pod nieustannym ostrzałem i w dodatku w strefie bombardowań lotniczych. Przebywanie zwłaszcza na ostatnim piętrze stwarzało duże ryzyko. Z tego powodu większość mieszkańców kamienicy schroniła się w piwnicach. Ojciec i ja na wszelki wypadek nie chcieliśmy się pokazywać na górze sowieckim gościom, szczególnie że obaj mieliśmy w piwnicy ciągłe zajęcie. Ojciec jako lekarz udzielał rannym pierwszej pomocy, ja zaś wraz z paru mężczyznami znosiłem rannych i zabitych. Obsługiwaliśmy w ten sposób zaplecze kilku sąsiednich kamienic. Bomby i granaty poczyniły w dzielnicy wiele spustoszenia i wiele pożarów. Wielu też było zabitych i rannych. Od wybuchu bomby kontuzjowana też była mama, a ja oberwałem bolesne zranienie odłamkiem w nogę. Operacja Armii Krajowej Ostra Brama była więc jeszcze jednym nieudanym zrywem powstańczym, jakie od pokoleń towarzyszyły naszej historii. Było to równocześnie jakby preludium i złowieszcze ostrzeżenie dla mającego już niedługo nastąpić powstania warszawskiego. Dramat wileński był zwiastunem zagrożenia całej Europy Środkowej przez stalinowską czerwoną zarazę. U źródeł niepowodzenia tkwił jak zawsze stary, polski romantyzm, wygaszony nieco po powstaniu styczniowym, ale jeszcze głęboko w nas tkwiący patriotyzm, umiłowanie wolności i waleczność, z jednoczesnym przecenianiem sił i własnych możliwości oraz nieliczenie się z realiami. Niebagatelną rolę odegrał tu wyjątkowo tragiczny splot naszej sytuacji politycznej i międzynarodowej. Z tego też powodu powstanie wileńskie było bardziej aktem politycznym, niż strategicznym czy wojskowym. Ostra Brama była jeszcze jednym wkładem polskiego żołnierza w śmiertelne zmagania z hitlerowskim najeźdźcą i zaznaczała naszą obecność w koalicji alianckiej. Pokazała, że Armia Krajowa jest czynna i aktywna, że jest ściśle zespolona ze społeczeństwem i mimo potężnej przewagi wroga wykazuje niezrównanego ducha walki, bohaterstwa i poświęcenia. Ocena tego czynu, czy było warto, czy jest to dużo czy mało? Należy indywidualnie do każdego z nas. Kto wie, czy właśnie takie tragiczne, czasem błędne czy źle dopracowane zrywy powstańcze, jak to miało miejsce w Wilnie, a potem we Lwowie i w Warszawie, nie zadecydowały o tym, że w 1944 roku nie zostaliśmy 17. Republiką Radziecką. Kto wie, czy tak jak twierdzą niektórzy historycy, te dramatyczne doświadczenia nie zaowocowały tym, że w latach 1956-1989 szliśmy do niepodległości bez powstań, bez ofiar, metodą małych kroczków. I niemal bez wystrzału pozbyliśmy się znienawidzonego komunistycznego jarzma. Powstanie wileńskie miało jeszcze jeden bardzo ważny aspekt pozytywny. Odsłoniło prawdziwe oblicze sowieckiego sojusznika. Wykazało naiwność wszelkiej polityki współpracy czy też porozumienia ze Stalinem. Zwłaszcza epilog naszych wileńskich zmagań potwierdził tę tezę w całej rozciągłości. Tuż przed zakończeniem walk o Wilno generał Wilk, mimo licznych zastrzeżeń, wierzył, że uda mu się nawiązać sojusznicze stosunki z sowiecką armią. Utwierdzały go w tym kilkudniowe, udawane grzeczności, komplementy i pochwały strony rosyjskiej. 14 lipca w wyniku wzajemnych pertraktacji uzgodniono utworzenie specjalnej jednostki AK współpracującej z Armią Czerwoną w dalszych działaniach przeciw Niemcom. W związku z tymi ustaleniami dowództwo AK zarządziło koncentrację wszystkich swych oddziałów w rejonie Puszczy Rudnickiej. Równocześnie jednak ukazują się w mieście plakaty o poborze mężczyzn do Armii Czerwonej, dając nam wyraźnie do zrozumienia, że sowiecki okupant zdobyte ziemie wraz z ich ludnością uważa za swoje. W dniu ogłoszenia koncentracji, o ile pamiętam, była to sobota, dociera do nas, akowców Zarzecza, rozkaz o nagłym wymarszu. Pomimo już dawno poczynionych przygotowań, wiadomość ta spowodowała w domu spore zamieszanie i zdenerwowanie rodziców. Dodatkowego kłopotu przysparzała moja noga. Rana na udzie wprawdzie się goiła, ale ból sprawiał, że poważnie kulałem. 15 lipca wyruszyłem na zbiórkę mojej zarzecznej grupy. Było nas tam kilkudziesięciu chłopców. Odprowadzało nas wiele osób, przeważnie rodziny, wśród których byli też moi rodzice. Spora grupka dziewcząt i naszych koleżanek żegnała nas śpiewem, kwiatami i przyjaznymi uśmiechami. Atmosfera wymarszu była podniosła i radosna zarazem. Tylko twarze rodziców i najbliższych, szczęśliwych i zatroskanych jednocześnie, uśmiechały się do nas jakby przez łzy, wyrażając ukryty niepokój i troskę. Było to wzruszające, piękne i niezapomniane przeżycie. Poczułem się prawdziwym żołnierzem, wolnym Polakiem, pierwszy raz otwarcie z karabinem w dłoni oraz w hełmie z orzełkiem na biało-czerwonej tarczy, bez potrzeby ukrywania się. Wszystkich nas wypełniała radość i duma potęgowana jeszcze tak serdecznym i spontanicznym pożegnaniem. Szliśmy w nieznane, na front, na wojnę, maszerując po kwiatach rzucanych nam pod nogi. Dziesiątki rąk machało nam przyjaźnie polskimi chorągiewkami, chusteczkami i czym tylko kto mógł. Widziałem matki, które ze łzami w oczach błogosławiły nas na drogę znakiem Krzyża Świętego. Zaskrzypiały koła konnych podwodów taboru, zastukały o wileński bruk żołnierskie buty, a z dala dobiegły nas słowa pieśni: Wojenko, Wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Ani ja, ani nikt z moich kolegów nie przeczuwał wówczas, jak okrutnie zakpi sobie z nas historia, jakże nieprawdopodobnie krótko nieubłagany los pozwoli czuć się wolnymi żołnierzami. Nie mogłem też przewidzieć, że od tej chwili nie zobaczę już nigdy Wilna, ani domu, a z rodzicami Bóg pozwoli spotkać się dopiero po długich, długich latach. Maszerowaliśmy szybkim krokiem najpierw ulica Krzywe Koło, potem Słubocz w kierunku południowym. Po drodze, już za miastem, dołączyliśmy do innych większych oddziałów akowskich. Na skutek forsownego marszu moja kontuzjowana noga zmusiła mnie parę razy do korzystania z wozów taborowych. Następnego dnia zaczął narastać pośpiech i ogólne podenerwowanie. Musiało się dziać coś niedobrego. Rozkazano nam porzucić część ciężkiego sprzętu, niepotrzebnego ekwipunku i niektórych taborów konnych. Byliśmy zmęczeni ponad 20-kilometrowym marszem w pełnym obciążeniu w lipcowym upale. Bolały ramiona od niesionej broni, a spod rozgrzanych od słońca stalowych hełmów spływał rzęsisty pot.